Wspinaczka z tlenem to oszustwo. Taka myśl przyświecała Australijczykowi wspinającemu się na Everest. Mimo narastających problemów zdrowotnych, nie chciał skorzystać z aparatury tlenowej ani przerwać wspinaczki. Wciąż parł w górę jak jego idole zdobywający ośmiotysięczniki bez wsparcia aparatury z tlenem. Jego jedyną myślą było zdobycie szczytu. Wspinał się nieustannie, aż nagle stracił przytomność i runął na śnieg. Podczas kiedy jego walka o zdobycie Everestu się zakończyła, inni himalaiści rozpoczęli inną walkę o jego życie. Cześć, witajcie na kanale Szczytomaniak. W dzisiejszym materiale chciałem opowiedzieć Wam niezwykłą historię himalaisty, który zainspirowany osiągnięciami największych himalaistów w historii postanowił zdobyć 14 ośmiotysięczników bez wsparcia aparatury tlenowej. No i niestety miał on wielkie problemy zdrowotne podczas wspinaczki. Myślę, że taki materiał też może być dobrą lekcją dla wszystkich ambitnych osób, które chcą osiągać wielkie cele, ale brakuje im cierpliwości. Żeby już nie przedłużać, zapraszam Was do dzisiejszego materiału. W poprzednim odcinku opowiedziałem historię wyścigu Reinholda Messnera z Jerzym Kukuczką o koronę Himalajów i Karakorum i ci wielcy himalaiści stali się idolami tysięcy młodych pasjonatów wspinaczki. Dla niektórych z nich ich wyczyny były nawet inspiracją do alpinizmu. Jednak niektórzy poszli o krok dalej. Chcieli przeżywać to, co ich idole na kartach książek, które oni czytali w dzieciństwie. Także chcieli zmierzyć się z tymi wielkimi górami. I niestety za takim działaniem nie zawsze idzie zdrowy rozsądek, odpowiednie wyszkolenie, a także dbanie o bezpieczeństwo. Jednak zacznijmy od początku tej historii. Gillian Kidd Wiley urodził się w Launceston w Tasmanii, gdzie ukończył szkołę średnią. Następnie mężczyzna przeprowadził się na kontynent, do stolicy Australii, Canberry, gdzie rozpoczął pracę jako urzędnik. Alpinizmem zainteresował się stosunkowo późno, gdyż dopiero w 2011 roku i późno jak na podjęcie się tak ambitnego projektu, gdyż celem Lee było zdobycie wszystkich ośmiotysięczników bez wsparcia aparatury tlenowej. Jednym z jego wielkich idoli był Reinhold Messner. Jak samo sobie pisze na blogu, jestem tylko zwykłym chłopakiem goniącym za wieloletnim marzeniem. Gil, jak nazywali go znajomi, kochał sport, szczególnie snowboard, kolarstwo górskie, kolarstwo szosowe oraz oczywiście trochę później wspinaczkę skałkową. I kiedy Australijczyk był już zdecydowany na rozpoczęcie realizacji swojego wielkiego marzenia, zaczął ambitne przygotowania. Pierwszym aspektem tych przygotowań było zbudowanie odpowiedniej kondycji i siły. W tym celu do pracy codziennie dojeżdżał na rowerze oraz trenował kilka razy w tygodniu. Ćwiczenia skupiały się na biegach długodystansowych, często z obciążonym plecakiem. Jeździł również na rowerze MTB oraz szosowym, a także codziennie ćwiczył podciąganie się na drążku, co miało wzmocnić mięśnie rąk. Jazda na rowerze była jego wielką pasją, dziennie potrafił pokonać dystans 200 km, brał także udział w różnych zawodach MTB. Jego częstym miejscem treningu była Góra Kościuszki, czyli najwyższa góra na kontynencie australijskim. Drugim aspektem przygotowań był trening techniczny. Lee zapisał się na kurs skałkowy oraz później na kurs alpinistyczny, gdzie szkolił swoje umiejętności. Australijczyk do treningów podchodził bardzo profesjonalnie i sumiennie. Badał swoje parametry, sprawdzał zmiany w organizmie, ważył się, sprawdzał, jaka jest procentowa zawartość tłuszczu w jego organizmie. I po kilku latach treningu i wspinaczce na Aconcagua, Gillian Lee w 2014 roku wziął udział w ekspedycji na ośmiotysięczniki Cho-Oyu oraz Shishapangme. Oczywiście planował działać bez wsparcia dodatkowego tlenu, gdyż jak twierdził, działanie z korzystaniem z butli z tlenem obniża rangę ośmiotysięcznika o 50%. To właśnie wtedy rozpoczęła się jego himalajska przygoda, chociaż trochę to zbyt dużo powiedziane, gdyż te wyprawy to taki mocny falstart. Obie okazały się bardzo nieudane. Były one dla Li pechowe, wiosenna na Cho'oyu zakończyła się 30-dniową biegunką, która uniemożliwiła mu aklimatyzację, a w konsekwencji w ogóle szansę na próbę wejścia na szczyt. Z kolei jego jesienna ekspedycja na Shisha Pangme zakończyła się zanim tak naprawdę się zaczęła, gdyż warunki na górze były wtedy bardzo trudne i nim Australijczyk dotarł do bazy, dowiedział się o potężnych lawinach na ośmiotysięczniku i w jednej z nich zginęło dwóch himalaistów, Niemiec Hag i Włoch Zambaldi. Z obawy przed kolejnymi lawinami agencje postanowiły anulować ekspedycję. Gillian musiał więc wrócić do Australii. Te pechowe wydarzenia jednak go nie załamały i na kolejny rok planował jeszcze ambitniejszy projekt. Podczas jednej wyprawy planował zdobyć dwa ośmiotysięczniki, Everest i Lhotse. W listopadzie 2014 roku mężczyznę spotkała przykra sytuacja, ponieważ włamano się do jego domu i złodzieje ukradli dwa zegarki marki Omega i jego MacBooka. Co ciekawe, nie skradziono nic z jego sprzętu wspinaczkowego, który leżał wtedy rozłożony na łóżku, czekając na kolejną ekspedycję. No i pośród tego sprzętu też było sporo wartościowych rzeczy, jednak na szczęście złodzieje nic z tego nie zabrali. Wartość skradzionego sprzętu policja oszacowała na około 80 tysięcy złotych. Myślę, że jak ktoś się troszkę zna na zegarkach, no to wie, że te marki Omega potrafią kosztować od 30 do nie wiem, 100 tysięcy złotych spokojnie. Tutaj one w sumie razem z MacBookiem oszacowano wartość ich na 80 tysięcy. I niektórzy z Was mogą pomyśleć, że Gillian pochodził z tak zamożnej rodziny, że nie musiał pracować, a majątek rodziców pozwalał mu na opłacanie kosztownych ekspedycji. Jednak prawda była trochę inna, bo Li ciężko pracował, był urzędnikiem, biorącym wiele nadgodzin, często rezygnował z wolnych sobót, by zarobić więcej pieniędzy, które chciał przeznaczyć na góry. Jeśli kogoś interesuje, jak zakończyła się ta sprawa złodziejami, no to ich nie odnaleziono, ale za to zegarki były ubezpieczone i w ramach tego ubezpieczenia dostał nowe zegarki. 2015 rok miał być przełomowy w jego karierze. W lutym Gillian wykupił udział w podwójnej ekspedycji, której celem były dwa ośmiotysięczne szczyty, Everest i Lhotse. Ze znajomymi podzielił się informacją: nie ma już odwrotu, bo przelałem całą kwotę. Teraz czas na utrzymanie kondycji i zdrowia. Do plecaka spakował dwie figurki ludzików z Lego, które dostał od syna swojego przyjaciela, bo dzieciak marzył o posiadaniu pierwszej figurki Lego, która zdobyła Everest. 1 kwietnia 2015 roku mężczyzna przybył do Katmandu, stolicy Nepalu. Wybrał udział w wyprawie agencji Seven Summit Treks. 11 kwietnia po kilku dniach trekkingu dotarł do bazy pod Everestem. Niestety początek wyprawy w pewien sposób podtrzymywał jego złą passę co do himalajskich ekspedycji. Najpierw lot jego samolotu do Lukli został opóźniony, a następnie, kiedy już dotarł do bazy, aklimatyzację opóźniały opady śniegu i przeziębienie, którego dopadło. Na blogu podzielił się swoimi przemyśleniami na temat innych klientów, jakich spotkał pod Everestem. Jestem zaskoczony, że niektórzy ludzie przyjeżdżają na Everest bez doświadczenia alpinistycznego, takiego jak używanie raków i czekana. Jeśli nie uczysz się szybko, musisz niepotrzebnie zdawać się na innych, a to złe podejście. Należy być w pełni samowystarczalnym. Pierwsze poważne wyjście aklimatyzacyjne miało miejsce dopiero 17 kwietnia. Jego przewodnik Dawa Sherpa miał zabrać go na popularną w okolicy Everestu górę Kalapatar. Niestety wtedy zabłądził i mimo, że dotarli oni na pożądaną wysokość 5500 metrów, no to znaleźli się w trudniejszym technicznie terenie niż planowano. Cała przygoda zakończyła się szczęśliwie i mężczyźni bezpiecznie wrócili do bazy. Tego dnia Li postanowił spisać swoje przemyślenia na temat profesjonalizmu nepalskich i zachodnich przewodników, gdyż podejście do swojej pracy bardziej cenił tych z zachodu. Po pierwsze, planują oni stałą aktywność fizyczną, nawet w dni odpoczynku. Jest to bardzo ważne, aby ciało utrzymywało się w dobrej formie i aby ich klienci byli wysportowani. W przeciwieństwie do tego podejścia, nepalscy przewodnicy mają tendencję do używania tych dni jako bezproduktywnych, takich dni odpoczynku, co szczerze mówiąc jest najgorszą rzeczą, jaką możesz zrobić. W bazie spędza się tak dużo czasu, że dni całkowitego odpoczynku naprawdę szkodzą. Po drugie, zachodni przewodnicy nie zabierają klientów w nieznane im obszary, narażając ich tym samym na nieznane ryzyko. Prowadzą ich tylko na drogi, które bardzo dobrze znają, ponieważ ta trasa ma na celu w szczególności jakieś zadanie czy konkretny cel. Przewodnik nie powinien zabierać cię w miejsce, którego nie zna, niezależnie od tego, czy spełnia cel, w moim przypadku wysokość. Jeśli nie wiesz, dokąd idziesz, nie powinieneś tam zabierać swojego klienta. Po trzecie, działają w ramach swoich możliwości i możliwości ich klientów, podczas gdy, jak sądzę, nepalscy przewodnicy nie rozumieją czasami konsekwencji swoich działań. Dała uznał, że droga, którą szliśmy, prawdopodobnie nie była najbezpieczniejsza w niektórych miejscach. Po czwarte, ciągle pracują. To, co można dostrzec u nepalskich przewodników, to, że znają się nawzajem i dlatego czasami wpadają w tryb nadrabiania zaległości, co u kogo słychać, ze wszystkimi innymi szerpami. Dobrze znów zobaczyć się z przyjaciółmi, ale zapominają, że to praca. Chodzi o skupienie. Z tego, co mogę powiedzieć, nadal istnieje znaczna luka w poziomie profesjonalizmu. W skali od 1 do 10, jeśli przewodnicy zachodni są uznawani za najwyższy standard, powiedzmy 9, to poziom profesjonalizmu nepalskich przewodników byłby powiedzmy 4. 20 kwietnia po raz pierwszy Gillian ruszył wraz ze swoim szerpą w kierunku obozu pierwszego, pokonując trudny lodowiec Kumbu. Udało im się dotrzeć na wysokość 5900 metrów, gdzie zostawiono plecaki, a następnie zeszli oni do bazy. 25 kwietnia Lee znajdował się jeszcze w namiocie, gdy dookoła niego rozpętało się prawdziwe piekło. Nagle poczuł on silny wstrząs, rozpiął namiot i spojrzał w kierunku lodowca, który pokryty był unoszącymi kłębami białego pyłu. Potężne trzęsienie ziemi, które nawiedziło Nepal, wywołało lawinę, która spadła na lodowiec Kumbu. Przez kolejne godziny panował chaos i dezorientacja. W bazie przybywało znoszonych z góry rannych. Był to najtragiczniejszy dzień w historii Everestu. Lawina pochłonęła życie 17 osób, głównie nepalskich szerpów. Rozpoczęły się negocjacje z agencjami, szerpami. Nie wiedziano, co robić i jak się zachować. W końcu uznano, że decyzja może być tylko jedna. Wszystkie ekspedycje zostały odwołane, a baza została przekształcona na szpital. Dla Gilliana była to kontynuacja jego złej pasy, choć cieszył się, że przeżył ten tragiczny dzień, to jego obawy związane były z marzeniem o wspinaniu się na 14 ośmiotysięczników, bo w tamtym momencie miał takie myśli, że to już koniec. Już nigdy nie będzie go stać na wyprawę na szczyt Everestu i Lhotse. Jeśli zobaczysz Gila przechodzącego przez ulicę, uciekaj. Przynoszę więcej pecha niż czarny kot czy potłuczone szkło, napisał na blogu. Tego dnia zanotował także: gdybym nie próbował podwójnego Lhotse i Everestu, zdecydowanie zrobiłbym sam Everest od strony Tybetu. I wiązało się to z mniejszą ilością chętnych i łatwiejszą aklimatyzacją po tej stronie góry. Jego kolejnym problemem była strata całego ekwipunku, jaki został wniesiony do obozu pierwszego, gdyż lawina odcięła całkowicie dostęp do niego, a wartość tego sprzętu oszacowano na 7000 dolarów i istniała jakaś taka niewielka szansa, że można było dolecieć tam helikopterem, zabrać ten sprzęt i wrócić, ale to był koszt na jednego Himalaistę 6000 dolarów, więc prawie się zrównywał z wartością tego sprzętu, a też nie było pewne, czy się odnajdzie ten sprzęt. Na początku maja 39-latek wrócił do Katmandu, skąd czekał go powrót do ojczyzny. Pożegnał się wtedy z Dałą Szerpą, z którym obiecał spotkać się już jesienią tego samego roku, gdyż planował wyruszyć z nim na niższy ośmiotysięcznik Manaslu. Przez okres letni Gil podtrzymywał swoją formę, ciężko trenując. Dowiedział się także, że Dała otworzył własną agencję, jednak dla ułatwienia logistyki i tak planowali współpracować z Seven Summit. Podczas trekkingu do bazy pod Manaslu Dała przewodnik Gila zgubił drogę i dopiero kiedy szerpowie z innych wypraw pomogli im, no to dotarli oni z opóźnieniem do bazy. Lee był troszkę zirytowany i zdenerwowany na swojego szerpę, ale nie był jakoś bardzo zły, bo jak napisał na blogu, zatrudnił go nie dlatego, że jest dobrym nawigatorem, a dlatego, że super radzi sobie na dużych wysokościach. Po raz pierwszy szczęście zaczęło sprzyjać Australijczykowi i 9 września dotarł do bazy, a już następnego dnia ruszył w kierunku obozu pierwszego. Trochę zirytowany nonszalancją Nepalczyków postanowił sam zaplanować swoją aklimatyzację, więc po noclegu w obozie pierwszym postanowił od razu ruszyć w kierunku dwójki, jednak wyszedł z namiotu trochę zbyt późno i nie dotarł na miejsce, więc postanowił na noc wrócić do jedynki, gdzie czekał na niego Dała. 17 września duet ruszył w kierunku obozu trzeciego, jednak prowadzący Dała szedł za swoim znajomym, szerpą z innej agencji i po około 30 minutach okazało się, że szli oni w złą stronę. Ten błąd kosztował ich wiele cennego czasu i sił i nie udało im się dotrzeć do obozu wyższego i na noc musieli wrócić do obozu drugiego. Tego samego dnia lawina porwała dwóch himalaistów, którym udało się wydostać z niej o własnych siłach, lecz to wydarzenie troszkę przestraszyło Dałę, który wciąż żywe w pamięci miał obrazy z Everestu. Do obozu trzeciego ostatecznie udało im się dotrzeć dopiero 25 września i spędzić tam noc. Następnie zeszli na odpoczynek do bazy, ich aklimatyzacja została zakończona, a zbliżało się okno pogodowe i wiele agencji planowało rozpocząć walkę o wejście na szczyt Manaslu. Gil i Dała mieli podobne plany. 28 września powrócili na nocleg do obozu trzeciego, trwały najważniejsze dni podczas tej wyprawy. Po krótkim śnie czekała ich męcząca wspinaczka do najwyższego, obozu czwartego, do którego dotarli 29 września. Tego dnia mieli jeszcze mniej czasu na sen. Lee, mając świadomość swojego słabego tempa, postanawia, że na szczyt wyruszą wcześniej w nocy. Dała i Gillian jako pierwsi opuścili obóz czwarty i dopiero po godzinie wspinaczki dogonili ich inni himalaiści. Był 30 września. Australijczyk miał powolne tempo, ale wraz z innymi klientami większą grupą wchodzi na swój pierwszy ośmiotysięcznik, dokonując tego wyczynu bez aparatury tlenowej. Tego dnia szczyt Manaslu zdobyło 15 osób. Poważne problemy zaczęły pojawiać się podczas zejścia, gdyż zmęczenie, odwodnienie i objawy choroby wysokościowej dawały mu się mocno we znaki. W trakcie zejścia słaniał się na nogach, miał halucynacje i słyszał różne głosy i nieprzytomny dotarł do namiotu wraz z Dałą i mimo, że powinni oni schodzić od razu niżej do obozu trzeciego, to nie byli w stanie i zdecydowali się spędzić noc w obozie czwartym. Była to zła decyzja, bo sen był koszmarny i praktycznie całą noc nie mogli spać. I tak Australijczyk wspominał poranek następnego dnia. Obudziłem się mając halucynacje i natychmiast rozpocząłem zejście. Próbowałem podążać za niektórymi ludźmi schodzącymi z tlenem, ale byli dla mnie zbyt szybcy. Zacząłem łapać powietrze, ale bezskutecznie. Miałem zatkany nos, więc nie mogłem przez niego oddychać. To było prawdopodobnie około 30 metrów od obozu czwartego, kiedy zemdlałem. Nie miałem powietrza. Zacząłem się hiperwentylować. Przypiąłem karabinek do liny, spojrzałem z powrotem na namiot i zemdlałem. Następną rzeczą, którą pamiętam, to było obudzenie się samotnie na śniegu. Nadal brakowało mi tchu. Byłem nieprzytomny przez około 5 minut. Zauważyłem kilku innych himalaistów idących w moją stronę. Pamiętam Gianpaolo Corone i Dałę. Starałem się iść ich tempem najlepiej jak potrafiłem. Zejście na dół było tylko męczarnią. Mój prawy palec u nogi i kciuk były odmrożone. Z trudem Australijczykowi udało się dotrzeć do bazy. Aby uratować jego odmrożone palce, postanowiono wezwać helikopter, który zabrał go do szpitala w Katmandu. Cel został zrealizowany, jednak atak szczytowy był prawdziwym ryzykiem, takim balansowaniem na krawędzi. Nie wszyscy mieli jednak tyle szczęścia co Lee. Zoltan Benedek, Austriak, który w obozie czwartym spał dosłownie w sąsiednim namiocie do Australijczyka, również zdobył szczyt tego samego dnia i nawet zdążył spisać swoje odczucia po powrocie do obozu czwartego, jednak następnego dnia, kiedy schodził do obozu trzeciego, nie miał tyle szczęścia co Gillian Lee i zmarł w wyniku prawdopodobnie postępującej choroby wysokościowej. Odpoczynek i powrót Australijczyka do zdrowia nie trwał długo. Zdawał on sobie sprawę ze swojego wieku. Miał wtedy już 40 lat, więc jak najszybciej chciał wrócić w Góry Wysokie i postanowił wybrać jeden z niższych ośmiotysięczników położony w Karakorum Broad Peak. W styczniu 2016 roku wykupił udział w agencji Dana Mazura, słynnego himalaisty, którego Gil poznał podczas wyprawy na Cho'oyu, ale także spotkał go podczas wyprawy na Manaslu. Agencja Summit Climb nie spełniła jednak oczekiwań Lee. Problemy zaczęły się już na samym początku. Postanowiono zmienić termin wyprawy, więc Gillian musiał przebukować termin lotu na własny koszt i to dwukrotnie. A tydzień przed rozpoczęciem ekspedycji mężczyzna dowiedział się o kolejnej zmianie. Ich przewodnikiem zamiast Felixa Berga, świetnego niemieckiego himalaisty, który wspinał się m.in. kilka lat temu z Adamem Bieleckim, miał zostać Hiszpan Oscar Cadilla, niezwykle doświadczony 64-letni himalaista. Australijczyk narzekał na wiele rzeczy podczas tej ekspedycji, od błahych spraw, takich jak to, że nocowali w innym hotelu niż planowano, do bardzo poważnych, jak fakt, że po dotarciu do obozu trzeciego okazało się, że ekspedycja ma za mało namiotów dla wszystkich uczestników i kolejny problem był taki, że wyprawa miała kłopoty, żeby założyć obóz czwarty, bo brakowało wspomnianych namiotów. Także mężczyzna był bardzo rozczarowany organizacją Summit Climb i stwierdził, że już nie skorzysta z usług tej firmy. To właśnie te wszystkie czynniki spowodowały według niego, że wyprawa zakończyła się porażką. Po powrocie do domu mężczyzna rozpoczął planowanie kolejnego wyjazdu. Tym razem chciał powrócić pod najwyższą górę świata. I trzeba tu zauważyć, że Gil często narzekał na problemy z przewodnikami podczas swoich ekspedycji, więc wiosną w 2017 roku postanowił wybrać małą agencję stworzoną przez Sherpów i ponownie chciał wspinać się z dałą. Lee doszedł do wniosku, że mała agencja może być bardziej elastyczna w swoich decyzjach, czy to podczas aklimatyzacji, czy podczas ataku na szczyt, niż większe agencje. Niestety bardzo się rozczarował. Gil ponownie działał na drodze prowadzącej przez Przełęcz Południową, lecz mała agencja zapewniała tylko jednego towarzyszącego Sherpę. W przypadku Australijczyka był nim Dała, który od początku wyprawy zmagał się z silnym kaszlem. Co więcej, Dała podczas wspinania cały czas podpatrywał wielkie zachodnie agencje i chciał wychodzić w górę dokładnie wtedy co oni i poruszać się tak jak zachodni przewodnicy i to denerwowało Lee, który myślał, że będą działać sami, bo gdyby chciał poruszać się tak jak wielkie agencje, to by po prostu do nich dołączył, a jemu chodziło o tą elastyczność. Podczas zdobywania aklimatyzacji Lee odmroził sobie lewą rękę, doskwierała mu także duża wysokość i przez to męczył go kaszel i były to częste problemy Gila, gdyż działając bez dodatkowego tlenu, jego organizm był na nie bardziej narażony. Ta wyprawa po raz kolejny zakończyła się porażką. Lee przyczyn dopatrywał się w wielu złych decyzjach, chorobie i własnych błędach. Czy te porażki zniechęciły Australijczyka do dalszych prób? Nic podobnego. Już w 2018 roku mężczyzna postanowił powrócić na najwyższą górę świata, tym razem po raz pierwszy nie od nepalskiej strony, lecz od północnej tybetańskiej. Wybrał agencję Makalu Adventure. Niestety jego problemy rozpoczęły się szybko, bo po przybyciu do Tybetu Lee dowiedział się o zmianie towarzyszącego mu Sherpy. Zamiast tego, którego wybrał, miał mu towarzyszyć Sherpa zdecydowanie mniej doświadczony. Niestety organizacja ekspedycji po raz kolejny pozostawiała wiele do życzenia. Sherpowie ekspedycyjni mieli problemy z zamarzniętymi maskami tlenowymi, przez co musieli nosić mniej ekwipunku, a ten jeden czynnik generował kolejne problemy. Wiele małych problemów nawarstwiały się z powodu braku doświadczenia agencji Makalu Adventure. Ich Sherpowie zakładali obozy w trakcie aklimatyzacji, zamiast zrobić to wcześniej, przez co gdy docierali na miejsce, wszystkie najbardziej komfortowe i najlepsze miejsca były już po prostu zajęte przez inne agencje. W trakcie ekspedycji jeden z Sherpów zapadł na chorobę wysokościową i mimo tych wszystkich niesprzyjających okoliczności, Australijczyk po raz pierwszy dotarł na wysokość ponad 8100 metrów, lecz niestety trudne warunki oraz problemy ze zdrowiem uniemożliwiły mu wejście na wierzchołek najwyższej góry świata. Jego trzecia ekspedycja na Everest zakończyła się ponownie niepowodzeniem. Mimo wielu rad od różnych osób, mężczyzna nie chciał słyszeć o korzystaniu z butli tlenowych. Jego wizja pochłonęła go bez reszty. Mimo już trzykrotnych problemów z aklimatyzacją na Everestie, w 2019 roku po raz kolejny postanowił ruszyć od strony tybetańskiej na górę. I 5 kwietnia był jego ostatnim dniem w pracy. Tego dnia kończył pakowanie, a następnie czekała go zupełnie inna praca w Himalajach. Tym razem Australijczyk wybrał jeszcze inną agencję o nazwie Arnold Coaster Expedition. I była to doświadczona firma. Trzeba tu powiedzieć, że też nie wszystkie agencje godziły się na warunki Gila, gdyż zachodnie agencje często nie pozwalały swoim klientom na wspinaczkę bez użycia butli z tlenem, stąd Lee miał ograniczony wybór. Wejście na Everest bez korzystania z butli z tlenem to wyczyn, którego wielu silnych szerpów by się nie podjęło, a tylko jeden Polak w historii zdobył Everest właśnie w taki sposób i był to Marcin Miotk. 8 kwietnia Australijczyk dotarł do Katmandu, a 3 dni później znalazł się już w Tybecie. 15 kwietnia Gil dotarł do bazy pod Everestem, znajdującej się po stronie chińskiej. W kolejnych dniach miały miejsce wyjścia aklimatyzacyjne do wysuniętej bazy, a następnie do obozu pierwszego na wysokości niemal 7000 metrów. Podczas jednego z takich wyjść Lee podważył decyzję szerpów i postanowił wyłamać się z grupy i zawrócić, uważając, że zagrożenie lawinowe było zbyt duże. Jego szerpami byli Calden oraz Tenzing. Byli oni bardzo zaniepokojeni, że ich klient wspinał się bez tlenu i namawiali go do korzystania z butli. Później wspominali, że Lee bardzo kaszlał. Po powrocie do bazy wysuniętej czekała klienta rozmowa z kierownikiem kosterem. Arnold wykazał się jednak zrozumieniem i stwierdził, że faktycznie zagrożenie lawinowe mogło być zbyt duże. Gil tamtego dnia w pamiętniku zapisał morał z tej historii: nigdy nie oddawaj swojego życia w czyjeś ręce, bo nie wiesz, jaką wiedzę dysponuje ta osoba. Co ciekawe, niedługo później dochodzi do niezwykłej rozmowy, która mogłaby się odbyć chyba tylko na Everestie. Dla wielu ludzi taka rozmowa jest czymś absurdalnym, bo Gillian Lee, klient Arnolda Costera, rozmawiał z nim o tym, co zrobią z jego ciałem, jeśli umrze na Everestie. Obaj doszli wtedy do wniosku, że jeśli zginie na wysokości ponad 8100 metrów, to ciało zostanie na górze. Ale jeśli poniżej tej wysokości, a akcja sprowadzania ciała nie będzie zbyt ryzykowna, no to sprowadzą go na dół. U Australijczyka wraz z postępami wyprawy nasilał się silny kaszel, który przeszedł w infekcję płuc. Od jednego z włoskich klientów otrzymał on antybiotyk na grypę, który zażył i wydawało mu się, że trochę te tabletki pomogły, ale sam do końca nie był pewien, czy to tylko takie złudzenie, czy faktycznie te tabletki pomogły. Dzień przed wyjściem do obozu pierwszego, już w tym okresie, kiedy zbliżały się te dni okna pogodowego, Gil dziwnie się poczuł, tak jakby jego płuca były ściśnięte. Mógł nabrać tylko 50% powietrza. Porozmawiał o tym z Arnoldem, który stwierdził, że mogą to być objawy choroby wysokościowej. Jednak Lee uznał to za coś normalnego podczas procesu aklimatyzacji, więc następnego dnia ruszył w górę do obozu pierwszego. Poruszał się bardzo powoli i reszta jego grupy wyprzedziła go. Gil pomyślał wtedy, że jego kondycja musiała niesamowicie się pogorszyć, gdyż wcześniej nikt z jego grupy nie był w stanie go wyprzedzić, nawet wtedy, kiedy Australijczyk wcale nie nadawał jakiegoś takiego szybkiego tempa. I ta sytuacja go trochę zmartwiła. Mimo to do obozu pierwszego dotarł, mieszcząc się w zakładanych ramach czasowych. Na miejscu rozpoczął wypoczynek i obserwację swojego ciała. Czuł się całkiem dobrze, więc następnego dnia, nauczony doświadczeniem, postanowił w kierunku obozu drugiego wyruszyć wcześnie w nocy przed innymi. Około 50 metrów od wyjścia z namiotu, lodowaty podmuch wiatru uderzył go mocno w twarz. Lee założył wtedy maskę ochronną, zbliżył się do grani i parł w górę naprzód. Ponownie minęli mnie członkowie grupy. Czułem się wolny. Co godzinę sam oceniałem swój stan i nic się nie polepszało, ale też nie czułem, żeby mój stan się pogarszał. Kiedy zbliżał się do skalnej bariery oddzielającej go od obozu drugiego, usłyszał, jak Sirdar, czyli kierownik szerpów stojący tuż obok niego, przez radio informuje bazę, że jest piekielny wiatr na grani Everestu. Z wielkim trudem Australijczyk dotarł do obozu drugiego na wysokości 7600 metrów, jednak niektóre źródła mówią, że obóz ten stał na 7500 metrach. tak czy inaczej Lee był półprzytomny i jak najszybciej chciał znaleźć swój namiot i odpocząć. Słaniał się wtedy na nogach, jak przez mgłę pamiętał głosy innych himalajstów, pytających go, dlaczego wspina się bez tlenu, czy gdzie są jego butle. W namiocie ocenił, że oddychanie stało się jeszcze trudniejsze, jednak nie wiedział, czy spowodowała to większa wysokość, czy jego własne problemy zdrowotne i choroba. Dotarcie do obozu drugiego zajęło mu około 8 godzin i 30 minut, a maksymalny limit wynosił 10 godzin, więc no znów się zmieścił w tym zakładanym czasie. I miał wtedy duży dylemat. Co dalej? Gil wiedział, że jego stan się nie polepszył, jednak postanowił z ostateczną decyzją poczekać do rana. Następne wydarzenia mężczyzna pamiętał jak przez mgłę. Jakiś szerpa próbował nałożyć mu buty na nogi, mówił do niego, że muszą schodzić niżej, podobno miał wtedy odpowiedzieć, żeby odpoczęli i spróbowali ruszyć w górę następnego dnia. Gillian został 22 maja na noc w namiocie i czekał na polepszenie się jego stanu. Następnego dnia, mimo wciąż złego samopoczucia, ciągłego kaszlu i problemów z oddychaniem, postanowił rozpocząć podejście do obozu trzeciego wraz ze swoim szerpą Caldenem. Na wysokości około 7700 metrów o godzinie 9 spotkał Sirdara Karma Sherpę, który zasugerował mu zejście do obozu drugiego, gdyż widział jego stan, no i alpinista nie wyglądał najlepiej. Chwilę później Gil runął na śnieg i stracił przytomność. Sirdar i Calden pomogli mu dotrzeć do namiotu w obozie drugim, a raczej sprowadzili go na dół i włożyli go do śpiwora razem z butelkami z ciepłą wodą, aby ogrzać jego organizm i mimo sprzeciwu Australijczyka podali mu tlen z butli. Przez 3 godziny nie było z nim żadnego kontaktu, był nieświadomy tego, co się w ogóle dzieje wokół niego. Jego szerpa Calden podawał mu do picia ciepłą wodę z cukrem i w tym czasie jego drugi szerpa Tenzing, znajdujący się na wysokości 8400 metrów, rozpoczął zejście w ich stronę. Chwilę później do obozu nadszedł szerpa włoskich klientów, także z ekspedycji Arnolda, i był to Dawa. I wtedy we trójkę postanowili rozpocząć akcję ratunkową. Na tej wysokości takie przedsięwzięcia zdarzają się niezwykle rzadko i są bardzo wymagające. Najtrudniejszym miejscem było pierwsze 100 metrów, ta skalna bariera, którą z trudem Lee pokonał 2 dni wcześniej. I było to tym trudniejsze, że w tamtym miejscu szerpowie nie mogli ciągnąć mężczyzny po śniegu. Calden stwierdził wtedy, że jak nie uda im się zejść, to za kilkadziesiąt minut Lee może już nie żyć. Sprowadzanie mężczyzny było niezwykle powolne. Około godziny 14 Arnold Koster odebrał telefon od chińskiego zespołu, który naprawiał liny poręczowe. Poinformował go, że schodzący z góry jego zespół natrafił na akcję ratunkową szerpów Arnolda i zaoferowali oni swoją pomoc. Obwiązali Australijczyka linami i to dzięki ich asekuracji udało się bezpiecznie sprowadzić mężczyznę przez trudne fragmenty. Zejście trwało długo i dopiero o 20 godzinie dotarli do obozu pierwszego. Tam znajdował się lekarz chińskiego zespołu, który natychmiast zajął się Gillianem, a mężczyźni, którzy brali udział w akcji ratunkowej, byli kompletnie wykończeni. Stan Australijczyka był ciężki i schodzenie musiało być dalej kontynuowane. Po dotarcie na wysokość 6400 metrów do bazy wysuniętej, dokładny stan klienta mógł ocenić Arnold Koster. Gil był półprzytomny, jego płuca wypełniały się krwią, Australijczyk kaszlał krwią i kierownik wiedział, w jak tragicznym położeniu znalazł się jego klient. Natychmiast nakazał kontynuowanie zejścia, bo jedynym ratunkiem dla mężczyzny był szybki transport do szpitala. Lee został przywiązany do jaka niczym indyk i ciężar dalszego schodzenia przejęło zwierzę. To była czysta agonia i ból, wspominał ten moment Gil. 22 kilometry, jak pokonuje w 6 godzin. Po kolejnych 20 minutach lotu helikopterem Australijczyk znalazł się w szpitalu w Katmandu. Problemy z wątrobą, stanęły nerki, krwiak w mózgu, odmrożenia nóg i problemy z płucami. Gillian mógł mówić o wielkim szczęściu, że udało mu się wyjść z tego i po 3 dniach samodzielnie mógł usiąść i porozmawiać w szpitalu. Aby wesprzeć syna, szybko do Katmandu przyleciała jego mama, Julie Peck. Miała ona sporo pretensji do syna. Ci dwaj szerpowie to czyjś ojcowie i synowie i postanowił narazić także ich życie. Ciągle mu mówiłam, nie rób tego. Kiedy to robisz, jesteś samolubny, nie myślisz o reszcie ludzi, których zamierzasz zostawić. Po kilku dniach Calden i Tenzing przyszli odwiedzić w szpitalu Gila, który podziękował im za ratunek. To moi szerpowie, dlatego zatrudniasz dobrych szerpów. Zatrudniasz silnych szerpów, aby technicznie byli w stanie ratować twój tyłek i sprowadzić cię na dół, jeśli coś pójdzie nie tak. Wykonali dobrą robotę, to oczywiste, powiedział Gil. Czy otarcie się o śmierć sprawiło, że Gillian Lee zrezygnował z planu zdobycia Everestu? Później w jednym z wywiadów stwierdził: okej, bądźmy szczerzy, jestem upartym draniem. Życie nie polega na mówieniu: dobra, trafiłem na przeszkodę, po prostu zawrócę, podkulę ogon i ucieknę do domu w bezpieczne miejsce. Jestem uczciwą osobą. Oświadczam, że to niedokończona sprawa. Dopóki nie zdobędzie Everestu, bądź dopóki Everest go nie zatrzyma u siebie, będzie wracał, powiedziała jego załamana matka Julie. Wiedziała, że nic go nie powstrzyma od kolejnych prób. Po powrocie w czerwcu do Australii funkcjonalność jego nerek wynosiła 13%, jednak z każdym tygodniem się zwiększała, powoli goiły się odmrożenia, jednak kardiolog zabronił mu podejmować się jakiegoś dużego wysiłku fizycznego w ciągu najbliższych kilku tygodni. Bardzo denerwowało to Gila, który już marzył o powrocie do jazdy na nartach i snowboardzie. Od tych wydarzeń minęły ponad 2 lata, czyli wrócił na Everest? Jeszcze nie. Jednak nie jest wiadomo, czy przyczyną tego faktu jest brak funduszy, utrudniająca organizację ekspedycji pandemia, czy może Gillian Lee postanowił odpuścić i zmienić priorytety w swoim życiu. Niestety ilość tragedii, jakie wydarzają się na Everestie, stwarzają aurę niedostępności i w pewien sposób dla niektórych ludzi podwyższają rangę tego wyczynu. Sprawiają, że jeszcze bardziej chcą dokonać czegoś wielkiego, stanąć ponad tymi wszystkimi, których to wyzwanie przerosło. Jeden z himalaistów powiedział: tragiczne wieści tylko zwiększają urok wspinaczki na Everest. Ludzie lgną do niego jak ćmy do światła. To wszystko na dzisiaj. Ciekaw jestem waszej opinii na temat Gilliana i jego ekspedycji. Czy z moralnego punktu widzenia jest to w porządku? Jeśli materiał wam się spodobał, to oczywiście będę bardzo wdzięczny za wszystkie łapki w górę, no bo to po prostu wpływa na zasięgi i też może przez to więcej osób zobaczyć ten materiał. A my widzimy się na szlaku oraz w kolejnym odcinku. Już za tydzień trzecia część opowieści o Reinholdzie Messnerze i Jerzym Kukuczce. Ja teraz jadę w Karkonosze, także troszkę sobie odpocznę w górach. Do zobaczenia, cześć!